Dniepr skuty lodem, bo temperatura powietrza w Kijowie wynosi w tej chwili minus 10. Wieczorem to ma być minus 12. No i oczywiście sytuacja w mieście jest bardzo trudna. A to dlatego, że po poprzednich nalotach, które miały miejsce poprzedniej nocy, ponad milion mieszkańców nie miał energii elektrycznej wczoraj w swoich domach. A w tej chwili, proszę Państwa, to są dalej setki tysięcy mieszkańców Kijowa, w tym prawie 3-milionowym mieście. Te przerwy w dostawach prądu to już właściwie nie są przerwy, tylko to jest kilka godzin, kiedy ten prąd jest w większości domów, a w niektórych blokach w ogóle go nie ma. I to dotyczy, tak jak powiedziałem, setek tysięcy mieszkańców Kijowa. Rosjanie wykorzystują najbardziej siarczystą zimę, najmroźniejszą zimę od początku wojny, żeby zdestabilizować sytuację w stolicy Ukrainy, aby doprowadzić do tego, że mieszkańcy miasta zaczną wyjeżdżać, chcą doprowadzić do kryzysu humanitarnego. Na razie to się nie udało, bo służby robią wszystko, aby tę sytuację na bieżąco ratować. No i naprawdę stają na głowie, aby ludzie mieli prąd, aby ludzie mieli energię elektryczną. Ta sytuacja naprawdę pogarsza się z każdym rosyjskim nalotem, a niestety nic nie wskazuje na to, aby te naloty mogły się skończyć. Z pozytywów, niezwykle pozytywnie, Ukraińcy reagują na akcję, która ma na celu wsparcie ze strony Polaków właśnie dla mieszkańców Kijowa i innych ukraińskich miast dotkniętych tymi kolejnymi rosyjskimi nalotami i mrozem, w efekcie czego jest o tym tutaj głośno, mówiły o tym media, kilkukrotnie dziękował minister spraw zagranicznych Ukrainy i Ukraińcy są pod wrażeniem tego wsparcia, które płynie z Polski dla Ukrainy. Ale to nie rozwiązuje problemu, to przede wszystkim nie rozwiązuje, proszę Państwa, kłopotu z kolejnymi rosyjskimi nalotami, które niestety w ostatnim czasie były bardzo skuteczne.
Kijów marznie, nie ma energii elektrycznej, nie ma wody, pękają rury, ludzie mieszkają w domach, w których jest 9-10 stopni, w których na klatkach schodowych i w domach zbiera się lód. Przedszkole zostały zamknięte do czasu przynajmniej, kiedy ten największy atak zimy przejdzie. Liczymy na to, że przejdzie kiedyś atak Rosji, bo atak Rosji jest gorszy niż atak zimy nawet. Ale sytuacja jest rzeczywiście bardzo, 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 znaczy bardzo, znaczy tragiczna po prostu. Kijów, bardzo duża aglomeracja, 3 miliony ludzi, jest szczególnie dotknięta tymi atakami powietrznymi, na które no, na szczęście jeszcze jakoś obrona przeciwlotnicza ukraińska potrafi sobie znaleźć odpowiedź, no ale czasami tych rakiet, dronów leci tak dużo, że najlepsza nawet obrona przeciwlotnicza by temu nie poradziła. Teraz odczuwamy tego efekty. My mamy nadzieję, w zasadzie każdy kijowianin i pewnie też każdy dyplomata łącznie ze mną, pierwsze co robi rano, to sprawdza pogodę, prognozę pogody, zwłaszcza tą bardziej długoterminową. No nie jest to dobry widok, kiedy mrozy minus 10, minus 15 będą się utrzymywały przez następny tydzień przynajmniej. Gdzieś na korytarzach globalnej władzy w Davos również decydują się losy tej wojny. Ukrainie potrzebna jest amunicja do broni przeciwlotniczej, rakiety, amunicja również artyleryjska. Ukrainie potrzebne jest to wsparcie, które pozwala chronić jej infrastrukturę krytyczną, energetyczną przede wszystkim. Ukrainie potrzebne są generatory, potrzebne są dostawy części zamiennych, potrzebne jest to, żeby utrzymywać ten kraj, zwłaszcza przy takich temperaturach, w stanie, który pozwala jej armii ukraińskiej bronić się dalej. Te wszystkie wymogi są w czwartym roku wojny, pozostają niezmienione, pozostają na bardzo takim wysokim poziomie, ale sygnały czy to ze stolic europejskich, czy z Warszawy również pozwalają wierzyć, że tego wsparcia jednak nie zabraknie.
Punkty niezłomności wyglądają bardzo różnie. To też jest punkt niezłomności, to jest też szkoła, proszę Państwa, do której można przyjść, ogrzać się, podłączyć telefon do ładowania, no ale przede wszystkim ludzie przychodzą tutaj, tak jak usłyszałem od osób, które tutaj pracują, po to, aby schronić się w momencie, kiedy dochodzi do ostrzałów, kiedy są alarmy przeciwlotnicze, no to wtedy chowają się tutaj, bo tutaj jest też schron. Natomiast no, też jeśli nie ma ostrzału, można po prostu tutaj przyjść i zrobić sobie kanapkę, coś pogrzać, zrobić herbatę, ogrzać się, czy właśnie podłączyć telefon i naładować baterię. Dobry wieczór, to już noc i oczywiście, proszę Państwa, zimno. Ten namiot, który widzicie, w którym się w tej chwili znajduje, został rozłożony jakąś godzinę temu. To jest punkt niezłomności. Takich punktów jest wiele. To jest miejsce, gdzie można przyjść, gdzie można się ogrzać, gdzie można podładować telefon, bo to jest podstawowa sprawa, czy powerbank. No, niestety taki szum tu będzie, bo to generatory prądotwórcze, które cały czas dają prąd, a tutaj jeszcze w środku wentylatory, żeby była tutaj odpowiednia ilość powietrza, no bo jak widzicie, naprawdę przychodzi tu wiele osób. Tak jak powiedziałem, chodzi o to, aby podładować telefony, aby posiedzieć cieple, aby posiedzieć w świetle, bo w nocy w tych konkretnych budynkach naprawdę tej energii elektrycznej nie ma. To są setki bloków, gdzie nie ma energii elektrycznej, to są też setki bloków, gdzie nie ma ogrzewania, często wody. Przychodzą ludzie z dziećmi, przychodzą ludzie z pieskami, żeby się ogrzać, przychodzą osoby starsze, młodsze, no każdy, kto potrzebuje się ogrzać, kto potrzebuje właśnie energii elektrycznej, chociaż na chwilę, kto potrzebuje wybić coś ciepłego, kto potrzebuje podładować telefon, tak jak mówiłem wcześniej, takich punktów jest wiele.
Немає світла і немає тепла. Є тільки холодна вода. І в нас нас рятує, в нас газова плита.
Ага.
Все інше нормально.
Тут на лівому брегу ти сам бачиш, як виглядає ситуація. А я мешкам акурат на правому брегу, але не є там за дуже легко. Власне, як обудзимся в мешканню, то мам 15 стопні це всюша по просто.
Ми дуже вдячні ТСНСникам, що нам зробили ось такі палатки, куди можна прийти обігрітися і можна підзарядити телефони.
Цей пункт допіру що заінсталували, і може ще не всі сол доп'яти на останній годик, але тут є ладно, тепло, і сол пронт, і буде інтернет.
Tak, będzie też internet.
Tak, oczywiście. W każdym punkcie są ten stary.
Powiedz mi, dużo jest takich punktów?
No, nie wiem dokładnej liczby, ale byłem no, prawie w 1,5 takich punktów, w różnych miejscach, na lewym, na prawym brzegu.
Jasne.
Jestem fotografem, przepraszam.
Tak, tak. Ja bym to Cię przedstawię, że jesteś fotografem. Stąd się znamy.
No i trzymamy się, bo jakie mamy? Nie mamy po prostu innego wyjścia.
No tak.
A wiosna przyjdzie. To jest po prostu nieuniknione.
Mi się wydaje, że to jest najtrudniejsza zima. To jest prawda i nie przez to, że nie było wcześniej blackoutu czy coś takiego, tylko że proszę pamiętać, że to czwarty rok i to już za dużo wszystkiego. Tracimy może siły, jakiś ten wiarę, ale też widzę, jak wyjeżdżam do centrum w Kijowa na jakieś spotkania czy do teatru, bo też chcemy normalności, też wspieramy sztukę ukraińską, wspieramy, szczerze mówiąc, gospodarkę, żeby się trzymać normalnie, czy kupić tam kawę, na ciepło coś jeść. I patrzę na ludzi, obserwuję, jak jadę, no na przykład w pociągu, w metrze, nikt tak naprawdę nie narzeka i to mnie podziwia. Jak mi się chce popłakać, ponarzekać, zawsze myślę o chłopcach na froncie.
Думаю, що все буде Україна. Ми сильні, ми непереможні, ми все витримаємо. А Росія загине. так ми надіємося, на такі надії, такі в нас надії.
І ми попросту іншого вийшла, ну так. А весна прийде, то є попросту неунікнено.
Не здаємось, ми ніколи не здамося. Все буде добре.
No a noc jest naprawdę zimna, jest kilkanaście stopni mrozu, no i biorąc pod uwagę to, że w setkach budynków, czy tysiącach budynków nie ma energii elektrycznej czy ogrzewania, albo ta energia elektryczna jest przez kilka godzin w nocy, no to nic dziwnego, że ludzie przychodzą do takich miejsc, że te miejsca rzeczywiście są tak bardzo potrzebne.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Chciałem zacząć w ten sposób, żebyście zobaczyli coś więcej niż gadającą głowę, żebyście zobaczyli po prostu to, jak wygląda sytuacja w Kijowie, więc wczoraj przygotowałem dla Was ten taki krótki reportażyk, nie wiem czy to dobre słowo, ale taką zbitkę tego, co sam wczoraj zobaczyłem, jak zmarzłem. Przepraszam Was za to, że zaczęliśmy z takim opóźnieniem. To jest serio tak, że gdyby nie ten telefon, to nie wiem, jak ja bym dla Was teraz nadawał. Będą chyba przerwy w nadawaniu. Obawiam się, że mogą być też niestety, ale po prostu takie przestery słabej jakości i po prostu obraz może być czasami, no bo naprawdę ja w tej chwili nadaję z telefonu, jestem w mieszkaniu mojego kolegi, prąd jest u nas, natomiast jest dlatego, że jest generator, który jest podłączony i EcoFlow takie specjalne, wielkie, naładowane, które jest podłączone do lampek tutaj, dlatego ja mam prąd. W sensie dlatego tutaj mogę stąd nadawać, natomiast z internetem były olbrzymie problemy i musiałem poszukać, pokombinować, co tu zrobić, żebyście w ogóle mieli tego streama, żeby móc Wam to opowiedzieć, więc bardzo przepraszam, że takie warunki, no ale przyjechałem do Kijowa, żeby pokazać, jak to tutaj wygląda. Mam nadzieję, że te kilkanaście minut, które teraz obejrzeliście, dają Wam jakąś świadomość tego, jak to tutaj wygląda. Bo to nie jest tak też, jak sugerują czasami niektóre osoby, to nie jest też tak, jak wyśmiewają to trolle, że wszędzie są tylko te namioty, które widać tutaj na zdjęciu. No tak nie jest. To jest moje zdjęcie, więc je pokazuję, ale niektóre ulice wyglądają normalnie, tak jak widzieliście tam, tylko że zazwyczaj bez światła, po prostu z mniejszą ilością światła. To dobrze będzie widać tutaj na tym nagraniu. Widzicie, część domów nie ma światła, a z tyłu już zaczyna się światło, bo wrzucałem takie krótkie materiały. To po prostu jest tak, że tutaj są awaryjne przerwy w dostawach prądu. Są miejsca, gdzie ten prąd jest, są miejsca, gdzie tego prądu nie ma, no nie da się inaczej, chociaż może awaryjne przerwy w dostawach prądu to nie jest dobre określenie, no bo to już jest trochę tak, że to są awaryjne sytuacje, kiedy jest prąd. To są 3-4 godziny, kiedy się nastawia zmywarkę, kiedy się nastawia pralkę, kiedy się na przykład coś gotuje na ciepło, 3-4 godziny na dobę, a są takie miejsca, tak jak widzieliście tutaj, gdzie na przykład przez 2 doby tego prądu nie ma, 2-3. Tak jest ostatnio, tak jest zwłaszcza po tym wtorkowym ostrzale, bo niektóre osoby, z którymi tutaj rozmawiałem, już nie chciałem, wiecie, wrzucać zbyt wielu tych obrazków, tylko pokażę pierwszy. On się nie zmieścił do tego, do do tego reportażu krótkiego, więc żebyście widzieli, tam był przez chwilę inny piesek, no tych piesków też ludzie przyprowadzają do tych namiotów wiele, no bo one też cierpią, to jest naturalne, jak jest tak zimno, to one też nie są do tego przyzwyczajone, tak jak też zwierzęta cierpią u nas w trakcie mrozów i dlatego wiem, że to może nie jest do końca odpowiednie miejsce i moment, żeby o tym mówić, ale uważam, że zawsze warto o tym mówić. Nigdy nie trzymajcie psów na łańcuchach, będę o to apelował, przed domem, zwłaszcza w takie mrozy, róbcie coś, żeby nie cierpiały, bo zwierzęta są naszymi przyjaciółmi i powinniśmy się do nich odnosić szacunkiem, a nie się nad nimi znęcać. To taki mój apel z Kijowa, w którym jest chłodno. Tu też w mieszkaniu jest chłodno, chociaż tutaj naprawdę są super komfortowe warunki. Ja dzisiaj byłem w mieszkaniu innego znajomego, tam już nie było tak ciepło. Tu jest cieplej, tutaj kolega stworzył sobie naprawdę komfortowe warunki. To nie jest proste i to też wymaga oczywiście nakładów i środków. Dlaczego? Dlatego, że trzeba mieć, proszę Państwa, najzwyczajniej w świecie finanse, żeby kupić sobie takie duże EcoFlow. Nie każdego na to stać. I niestety znów, jak to zazwyczaj bywa w trakcie tej wojny, najbardziej cierpią osoby no, biedniejsze, te, które nie mają po prostu odpowiedniej ilości środków finansowych, takich dodatkowych, żeby ponosić takie koszty. I najbardziej cierpią osoby starsze, osoby chore, one mają największy problem. No wyobraźcie sobie, są takie sytuacje, że starsze osoby są na jakimś kilkunastym piętrze, w bloku, w którym winda nie działa od dwóch dni, jest zimno, nie ma prądu albo jest przez kilka godzin. No jeśli nie mają pomocy rodziny, to jest bardzo ciężko. Ja o tym mówię, bo dzisiaj mi to uświadomił Vlad, którego poznaliście tutaj. Serdecznie pozdrawiam Vlada, świetny fotograf, polecam jego zdjęcia, bo sam podziwiam, naprawdę bardzo cenię. Możecie wejść na jego Facebooka i znaleźć jego zdjęcia. Mianowicie on chyba nie zdradzę tajemnicy, myślę, że nie będzie zły, jak powiem, że ma mamę, która po prostu mieszka właśnie na wysokim piętrze i gdyby nie miała jego, to sytuacja byłaby na pewno, no, byłaby w tragicznej, bardzo trudnej sytuacji i gdyby nie miała wsparcia właśnie od niego, od rodziny. I to jest sytuacja, która dotyczy wielu osób, ale jeszcze myślę, że jakby jeszcze większym problemem jest to, kiedy te osoby starsze po prostu nie mają kogoś, kto ich wesprze. I ja wiem, że przyzwyczailiśmy się do tego, że ja się przyzwyczaiłem do tego, że mówię o froncie, a na froncie też przecież jest niezwykle ciężko. To też to jest złe słowo, tylko się nie da porównać. Warunki przeżycia na froncie, a tu no, niektórzy mówią, że dlaczego mówimy o tym Kijowie, o innych ukraińskich miastach, bo przecież taka sama, takie to też jest warto, żeby to powiedzieć. Te same warunki jak tu w Kijowie są w Charkowie, w Sumach, Czernichowie, w obwodach czernichowskim, charkowskim, sumskim, dnipropietrowskim, w wielu miejscach zaporowskim, wszędzie tam, gdzie Rosjanie ostrzeliwują infrastrukturę energetyczną. Tak, dokładnie tak, jak ktoś napisał tutaj, pani Beata, że ci ludzie są jak uwięzieni, te starsze osoby, ale później przejdę do czatu, postaram się jakoś w miarę bez dygresji przekazać wam to, co mam do powiedzenia. We wszystkich tych obwodach, które wymieniłem, w konkretnych miastach, nie wszędzie, ale są całe rejony tak samo. W Charkowie ta sytuacja wydaje mi się, że jest jeszcze nawet trudniejsza niż w Kijowie. Charków jest bliżej frontu, Charków jest częściej ostrzeliwany. Po prostu Kijów jest większy. Tu było 3 miliony ludzi, było nawet więcej. Mówiło się o 3,5 milionach. Teraz od 9 stycznia poinformował o tym Witalij Kliczko, czyli mer Kijowa. 600 tysięcy ludzi opuściło miasto po tym, jak on zaapelował o tymczasową ewakuację z miasta, tak żeby tego prądu starczyło dla wszystkich. Oczywiście to jest niemożliwe, ale żeby te przerwy w dostawach prądu były krótsze. Ale mam dla was też dobrą informację, informację, która mnie osobiście napawa dumą. Ponad 6 milionów złotych zebrali Polacy, zebraliśmy, uczestniczyłem w tej akcji, nie tylko wpłacając, ale też udostępniając tę akcję we wszystkich swoich mediach społecznościowych. Jestem dumny, że zebraliśmy dużo więcej niż na początku ta akcja no, miała zebrać, bo był pomysł, żeby zebrać 500 000, 1 000 000. Cały czas ta kwota rośnie. Ona rośnie dlatego, że będzie można kupić więcej tych agregatów, więcej EcoFlow. Są miliony ludzi w Ukrainie i to nie jest tak, że ktoś podwyższa tę kwotę dlatego, żeby, nie wiem, zabrać sobie te pieniądze, bo one zostaną skrupulatnie rozliczone, możecie być pewni. I ważna, dobra informacja, już jutro z Polski wyruszają agregaty i wyruszają osoby, które te agregaty, te akcje zorganizowały. One będą już w sobotę tu w Kijowie. Będę pewnie o tym Was informował. W niedzielę zapewne się widzimy, jak zwykle na tym kanale. Mam dla Was ważną rozmowę, ale to jeszcze do tego przejdę. Więc jestem naprawdę dumny i myślę, że wszyscy możemy być dumni z tego, że Polacy znów pokazali swoją energię, ale pokazali wielkie serca i mimo tego, że są różne nastroje w Polsce, mimo tego, że są różne osoby, że wiele osób ma jakiś negatywny stosunek też do Ukraińców, to jednak nie było żadnego problemu, żeby w tak krótkim czasie zebrać tak olbrzymią kwotę. Też zaangażowały się w to konkretne, nie tylko osoby fizyczne, ale też konkretne przedsiębiorstwa. To też na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie. Naprawdę tutaj, że pani Dominika Kulczyk wsparła tę akcję i ona jeszcze szybciej wtedy ruszyła. Wow, po prostu wow, że to zrobiliście. Ciepło dla Kijowa, ciepło dla innych miejscowości, ciepło dla cywilów, pewnie też ciepło dla wojskowych, dla ich rodzin, przede wszystkim prąd, światło. To jest coś, co Polska w tej chwili wysyła do Ukrainy i to nie jest koniec, bo ta akcja zrobiła wrażenie tak duże tutaj na Ukraińcach, we wszystkich mediach się o tym mówiło, że tak jak powiedziałem na początku, że Ukraińcy przygotowują jakby taką akcję dla całego świata, będą robili taką zbiórkę ciepło od świata dla Ukrainy, a tutaj mamy ciepło z Polski i jesteśmy znów prekursorami, jesteśmy znów tym państwem, które no naprawdę może się pochwalić tym, że kiedy sąsiedzi potrzebują pomocy, to jesteśmy, wspieramy, tak jak na początku tej wojny, tak jak wtedy, kiedy cały świat mówił o wielkich sercach Polaków, tak jest też teraz. I jestem z tego naprawdę dumny, zwłaszcza po tym, jak tutaj przyjechałem i zobaczyłem po prostu, co się tutaj dzieje, bo wiecie, kiedy wyjeżdżałem 2 tygodnie temu, to wcale nie było jakieś, jakby też były przerwy w dostawach prądu. Natomiast nie było tak, że ludzie nie mieli wody. Jeżeli było tak, to chwilowo. Nie było tak, że ludzie nie mieli ciepła. Ta sytuacja naprawdę drastycznie się pogorszyła. Nie było tak, że ja musiałem spać w bluzie, w piworze, wiecie, siedzieć cały czas w kamizelce puchowej, zakładać odzież termiczną w domu. No to jest ta różnica i tak serio jest. I to, że są miejsca, gdzie są, czasami jest prąd, no oczywiście trole będą to pokazywały. Akurat jest miejsce, gdzie wow, jest prąd, świecą się szyldy w sklepach. To znaczy, że w Kijowie nie ma problemu z prądem. No, oczywiście, że jest. Po prostu chodzi o to, że na te parę godzin ten prąd jest włączany. Ale, i to też jest ważne, to nagranie, które dostaliście na początku, ja chyba jeszcze wrzucę oddzielnie na YouTube'a, ono było robione na Rusjaniwce, to nie jest do końca na wybrzeżu Kijowa, bo to jest, można powiedzieć, wyspa po drugiej stronie Dniepru, ale wyspa na rzece, można powiedzieć, że trochę pomiędzy lewym a prawym brzegiem. To, co zwraca uwagę moje, to, że tam rzeczywiście no, w tych blokach po prostu nie ma ani energii elektrycznej, ani właśnie internetu i to na całej wyspie właściwie, w całym tym rejonie, mikrorejonie miasta. Po prostu macie czarne te i widzicie pojedyncze światła w tych blokach, one są całe zamieszkane, to jest gęsto zamieszkana część miasta, no tylko te pojedyncze miejsca to jest tam, gdzie ktoś ma EcoFlow, gdzie ktoś jakoś agregat podłączył, zazwyczaj EcoFlow na tej zasadzie to działa, jakieś lampki, jakieś baterie, no każdy radzi sobie jak może. Więc tak to tutaj wygląda. Oczywiście spodziewamy się, że dziś w nocy albo kolejnej nocy dojdzie do kolejnego strzału, Więc ja już w przyszłym tygodniu będę w Warszawie, ale spodziewam się, że zanim wrócę, to proszę Państwa, jeszcze ostrzał tutaj większy zobaczymy. Oczywiście co noc są naloty dronami, ale one są mniej intensywne niż ten nalot, który miał miejsce z wtorku na środę, jeśli dobrze pamiętam. No i wtedy się zaczęło, z poniedziałku na wtorek, przepraszam, no i wtedy się zaczęło, no bo wtedy 9 stycznia zaczęło się najpierw, prawda, to się bardzo, bardzo wtedy pogorszyło, ale teraz już po tym ostatnim nalocie, no to mamy taką sytuację, że rzeczywiście mieszkańcy no w wielu miejscach tak naprawdę nie mają energii elektrycznej stale, całe rejony właśnie są pozbawione prądu, no i to chyba mówię, co robi wrażenie, to jest to, że jest wiele miejsc, gdzie tego prądu nie ma, nie wiem, dobę, dwie, trzy, już od początku, od momentu tego strzału. No, to też wynika z tego, że Rosjanie znów trafili w elektrociepłownię. Tak wygląda tutaj sytuacja. Na froncie oczywiście też zima jest trudna, tutaj nie ma co ukrywać. Tak jak powiedziałem, żołnierze są w jeszcze gorszej sytuacji, no tylko, że dlaczego mówimy tyle o Kijowie i o miastach, a nie o froncie, gdzie żołnierze też cierpią w okopach, w mrozie, bo żołnierze są chyba wytrzymalsi, tak mi się wydaje, no bo na to nie mamy żadnego wpływu, tak mi się wydaje. A tutaj jeszcze Rosjanie nie tylko walczą z żołnierzami, nie tylko chcą pokonać ukraińską armię, ale chcą też złamać cywilów. Teraz przejdę do drugiej części tego live'a. Skupię się na tym, o czym dzisiaj była mowa w Davos. I mówię tutaj o spotkaniu Władimira Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Na koniec odpowiem na wasze pytania, także myślę, że za jakieś 10-15 minut przejrzę pytania na live. Jeśli chodzi o spotkanie Władimira Zełenskiego z Donaldem Trumpem, to nie wiem, czy kogoś zaskoczy, jeśli powiem, że nie przyniosło ono żadnych konkretnych efektów, nie przyniosło żadnych konkretów. Od kolejne spotkanie, 3 tygodnie po poprzednim, jeszcze w ubiegłym roku, tam to też miało przynieść jakiś przełom, nie przyniosło i tutaj mam wrażenie, że no w tej kwestii to jeszcze długo będziemy musieli poczekać na to, aby jakiś przełom był. Ja zacytuję Państwu to, co powiedział Donald Trump po spotkaniu. Cytuję. To było dobre spotkanie, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszyscy chcą, żeby wojna się skończyła, dodał Donald Trump. Przypomniał także o zaplanowanym na dziś, w tej chwili wieczorem, czekamy na efekty spotkania wysłanników Donalda Trumpa, czyli Steve'a Witkoffa, Jareda Kushnera, którzy rozmawiają w Moskwie z Władimirem Putinem. No i proszę Państwa, jeżeli ja słyszę po spotkaniu z Donaldem Trumpem, Władimira Zełenskiego, że Donald Trump mówi, że wszyscy chcą zakończenia tej wojny, no to ja mam, powiem szczerze, pewnego rodzaju, to jest komentarz, więc mogę sobie pozwolić na to. Jestem w jakimś takim lekkim, nie lekkim, dobrze, nie będę ważył słów, po prostu głowa rozwalona, mówiąc najdelikatniej, nie rozumiem totalnie. Jeśli jestem w mieście, gdzie 600 tysięcy ludzi z miasta wyjechało, bo nie ma energii elektrycznej i ciepła. Jeśli jestem w mieście, gdzie ludzie rzeczywiście przychodzą w nocy do namiotu, żeby się ogrzać, jak widzieliście. Jeśli jestem w mieście, gdzie po prostu no, jest mróz taki jak u nas, tylko że wyobraźcie sobie, no, nie ma tego światła, nie ma ogrzewania i tak jest też w innych ukraińskich miastach. No, biorąc to wszystko pod uwagę i to wszystko jest efekt ostrzałów rosyjskich, które są kontynuowane, to nie jest tak, że 9 stycznia Rosjanie ostrzelali Ukrainę i zakończyli na jakiś czas swoje ostrzały i nie. To jest tak, że oni ponawiają za każdym razem takie ostrzały, atakują ukraińskie miasta, atakują infrastrukturę energetyczną, linie przesyłowe po to, żeby Ukraińcy tego prądu, tej energii nie mieli. No to powiem szczerze, jeśli dochodzi do takich sytuacji i Donald Trump mówi, że wszyscy chcemy pokoju, w domyśle tak rozumiem, że Władimir Putin też chce pokoju, no to jestem szokowany, że on nic się nie nauczył przez ten rok, że on nic nie zrozumiał z tego, co jakby Putin robi, że on nic nie, po prostu nie rozumie tego, co się wydarzyło, co się dzieje, co się cały czas dzieje na froncie. tego, że Rosjanie wysyłają setki tysięcy ludzi do walki, a na śmierć posyłają dziesiątki tysięcy, bo miesięcznie ginie. No i tu, proszę Państwa, możemy się spierać. To jakby, czy Michajlo Fedorow, czyli minister obrony Ukrainy, który mówi, że w grudniu zabito 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy, czy on mówi prawdę? Czy to jest liczba prawdziwa? Możemy się o to spierać? Natomiast ja powiem trochę inaczej. A jeżeli to jest 15 tysięcy, to to jest mało? Bo nie wiem, czy to jest 15 czy 20 tysięcy. Natomiast no, niezależnie od tego, jakie wersje się pojawiają, zawsze jest to ponad 10 tysięcy. Zawsze jest to liczba pięciocyfrowa zabitych Rosjan miesięcznie. No to jeżeli tak rzeczywiście jest, i oczywiście po ukraińskiej stronie też są straty mniejsze, ale też idące w tysiącach. Tylko że Ukraina nie chce kontynuować tej wojny. Ukraina od początku wojny mówi dosyć prosto, co można zrobić, żeby ją zakończyć. No to jeżeli Władimir Putin wysyła te dziesiątki tysięcy na śmierć miesięcznie i po prostu, o, widzę, że się trole pojawiły, no przepraszam, będę później usuwał, bo teraz mam coś do powiedzenia. Chociaż doradzałbym przede wszystkim naukę języka polskiego na takim poziomie, żeby można było od razu zobaczyć, że ktoś jest obcokrajowcem, jeżeli pisze komentarze, które są zbieżne z rosyjską narracją. To będzie bardziej skuteczna propaganda i to doradzam rosyjskim trollom, żeby zanim zaczną to, cokolwiek się nauczyli porządnie pięknego języka polskiego. Wracając do wątku głównego, wątek główny jest taki, proszę Państwa, że jeżeli Rosja wysyła dziesiątki tysięcy ludzi na śmierć w ciągu roku, jeśli nie więcej, mówimy o zabitych, a do tego dochodzą ranni, wzięci do niewoli, zaginieni, to mówienie przez Donalda Trumpa, że on jest przekonany, wszyscy chcemy zakończenia wojny, wszyscy chcemy pokoju, i on czeka na te rozmowy z Władimirem Putinem, no to sobie jeszcze poczeka, parafrazując Szreka, bo no to jest po prostu szajs. To znaczy wierzyć, nie wiem, jakby rozumiem, że Donald Trump chce rozmawiać z Władimirem Putinem, no bo negocjacjami chce go skłonić do pewnych rzeczy. Natomiast zadziwia mnie to, że on na każdym kroku podkreśla, że wszyscy chcemy pokoju, no bo Putin cały czas daje informację, że tego pokoju nie chce, że Rosja nie chce tego pokoju. I powiem Państwu więcej. Ta jakby moje ostatnie dni w Kijowie, moje rozmowy z różnymi osobami, z Ukraińcami i nie tylko, czasami z dyplomatami, one mi pokazują bardzo, bardzo jakby to, co sam uważam i co wielokrotnie Wam mówiłem na tym kanale. Rosja będzie tę wojnę kontynuować. To nie będzie tak, że ona się skończy za tydzień albo za dwa, czy za miesiąc. Rosja będzie kontynuować tę wojnę, bo zwietrzyła krew, bo jest przekonana, że Ukraińcy najzwyczajniej w świecie są słabsi, nie mają takiej ilości zaplecza, jeśli chodzi o kwestie sprzętowe, ale przede wszystkim chodzi o ludzi. Rosjanie mają poczucie, że mają więcej po prostu ludzi. Dzięki temu, że mają więcej ludzi, to w pewnym momencie złamią front. I kto wie, rok temu bym w to nie uwierzył, ale teraz jeszcze się może okazać, że będę z Kijowa relacjonował jakąś sytuację frontową, a nie ze wschodu, tak jak to będę robił już niedługo, bo w lutym, proszę Państwa, będę dla Was nadawał ze wschodu. Mówię o Donbasie, mówię o obwodzie charkowskim. Mianowicie, kto wie, czy po prostu Rosjanie nie zaplanują jeszcze jakiejś operacji, która będzie miała na celu próbę ataku na Kijów, jeżeli są tak przekonani o tym, że rzeczywiście te wojny mogą wygrać jeszcze w sposób militarny. Bo zwróćmy uwagę, co mówi też Putin. Putin podkreśla cały czas, że on osiągnie cele specjalnej operacji wojskowej, niezależnie od tego, czy zrobi to za pomocą dyplomacji, czy militarnie. Więc myślę, że możemy się spodziewać tego właśnie, że Rosjanie zaatakują jeszcze będą próbowali przeprowadzić jakieś operacje i atak na duże ukraińskie miasta. Czy to będzie Kijów, czy to będzie Charków, no zobaczymy. Na razie tkwią tam, gdzie tkwili, front przesuwa się o kilkanaście kilometrów, to zależy gdzie, a są takie miejsca jak Kupiańsk, gdzie Ukraińcy skutecznie się bronią, choć też ponoszą straty, proszę Państwa, bo tam się pojawił prawdopodobnie Rubikon. O tym Wam mówiłem, o tym Wam jeszcze opowiem w rozmowie z pułkownikiem Lewandowskim w przyszłym tygodniu. Zapraszam w czwartek. W czwartek będziemy mieli omówienie tych ostatnich zmian na froncie. Zrobimy chyba sobie takie podsumowanie też kluczowe moim zdaniem przed tym, co przed nami. Takie podsumowanie też właśnie z mapami, żeby pokazać, jak to się zmieniło. I zobaczycie, że ten front nie przesuwa się w jakiś wielki, jakby w taki widoczny naprawdę sposób. Minęła rocznica, nie wiem, czy to jest rocznica, określmy to tak. Wojna napastnicza Rosji na Ukrainę, agresja Rosji na Ukrainę, zwana przez Rosjan specjalną operacją wojskową, trwa już w tej chwili dłużej niż cała Wielka Wojna Ojczyźniana. I warto tutaj zwrócić uwagę na to, że Wielka Wojna Ojczyźniana to była wojna, w trakcie której cały mit, Rosja jest oparta na tym micie w dużej mierze, to współczesna Rosja, ale warto zwrócić uwagę na to, że Wielka Wojna Ojczyźniana, w trakcie tej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Rosjanie najpierw cofnęli się pod Moskwę, potem w kolejnym roku pod Stalingrad, kiedy było Faublau, czyli ta operacja, ten plan zajęcia Kaukazu i Stalingradu za Kaukaz, przecież Niemcy doszli do Kaukazu, potem Rosjanie przeszli cały szlak bojowy od tych miast, o których wspomniałem, przez Cytadelę Niemiecką, walki na Łuku Kurskim, przez kolejne bitwy o Charków, które wcześniej już też były, tych bitew było kilka, potem forsowanie Dniepru, odbili Kijów, potem była operacja Bagration, potem była Wiślańsko-Odrzańska, potem było zdobycie Berlina, no i porównajmy ten teren zajęty, odbity, okupowany, i ile przez ten czas Rosjanie zajęli terenu na Ukrainie. No to jest, no jak to, jak można, no tego się nie da po prostu porównać i no nie da się mówić, że to jest sukces mocarstwa, to raczej jest wojna, która pokazuje, że to mocarstwo nie jest mocarstwem, że to nie jest imperium, że to jest, no to jest właśnie, na Rosję jest trudno znaleźć określenie, to jest wielkie państwo, podupadające mocarstwo, dalej mające możliwość wybierania wpływu, presji i po prostu użycia wojsk w swoim rejonie wpływów. Nie wiem, trudno mi to określić. No, w swoim regionie, blisko swoich granic, no, ze Stanami Zjednoczonymi nie da się tego porównać i na pewno Putina to bardzo boli. Na pewno chciałby zmian i na pewno cieszy się, kiedy widzi, że Donald Trump daje mu prezenty. Pokazuje, że Rosja dalej jest mocarstwem, albo przynajmniej wizerunkowo stara się to pokazać. Najciekawsza rzecz, która miała miejsce w Davos, śledziłem to dla Was, oczywiście pomiędzy wychodzeniem tutaj i nagrywaniem, ale też starałem się to śledzić, to było przemówienie premiera Kanady. Odsyłam Państwa do tego przemówienia, bo naprawdę robi wrażenie. I w tym przemówieniu, oczywiście tutaj ono już zostało tak, Mark Carney, on wygłosił bardzo ciekawą, porywającą mowę, wystąpienie, w którym też odwołał się do słów Wacława Havla, tak z naszego regionu świata. I mówił między innymi o sytuacji państw średnich, tutaj mówię o sytuacji Kanady, no bo to go przecież najbardziej interesuje, ale można powiedzieć, że to było przemówienie, które storpedowało wiele rzeczy, które mówił w ostatnim czasie Donald Trump, które miało też pokazać, że nie żyjemy w świecie mocarstw, to nie jest koncert mocarstw, to nie jest już XIX wiek, proszę Państwa, mamy prawo najzwyczajniej w świecie po prostu decydować o sobie. Państwa małe, państwa średnie mają prawo do wolności, Tak to skrócę. Oczywiście, oczywiście Donald Trump odpowiedział w taki sposób właściwy dla siebie. Odniósł się do tego, że Kanada jest tam, gdzie jest tylko dzięki Stanom Zjednoczonym i tak dalej. Tam odniósł się też do samego premiera Kanady, ale to też nie było, nie powiedział, wiecie jak to jest. Czasami jak ktoś strzeli taką ripostą, że już nie ma co zbierać. I ja mam takie poczucie, że to przemówienie premiera Kanady, to no, po nim nie do końca Trump ma co odpowiedzieć. To nie znaczy, proszę Państwa, bo odsyłam też do rozmowy z Krzysztofem Wojczalem, że ja wierzę w to, że Trump zajmie siłą Norwegię. To Davos też daje nam taką informację i to widać po rynkach finansowych, które jak wiecie śledzę, że jeśli chodzi o Grenlandię, to wydaje mi się, że możemy się spodziewać baz, jakichś umów, ale nie będzie żadnego, moim zdaniem nie będzie żadnego zajęcia zbrojnego siłą. Taką mam nadzieję też, ale wydaje mi się, że po prostu Trump no, nie jest aż tak szalony, żeby coś takiego zrobić. Zresztą Davos podkreślił, że nie będzie czegoś takiego, na co już rynki amerykańskie, rynki finansowe zareagowały pozytywnie. Mieliśmy wcześniej tej sytuacji naprawdę tąpnięcie na rynkach i to no w Stanach giełda amerykańska to bardzo odczuła. Tutaj mówimy o kilku procentach nawet w przypadku niektórych spółek, tych największych amerykańskich też spółek. No chyba myślę, że to mogło mieć większy wpływ na Donalda Trumpa i na jego postrzeganie świata niż, proszę Państwa, wiele wypowiedzi jakichś mądrych ekspertów, no na pewno, niż wypowiedzi jakichś mądrych ekspertów. Natomiast na przykład rozmowy z innymi politykami, z sojusznikami, no bo to jest człowiek interesu, to jest biznesmen, on widzi, że giełda idzie w dół, on wie, co to oznacza dla jego państwa, on wie, co to oznacza dla niego samego, on też przecież robi dalej interesy, on też inwestuje, pamiętajcie o tym, że Trump na przykład inwestował w konkretne kryptowaluty i wiele, wiele innych rzeczy i dalej jak kupował konkretne akcje i jego prezydentura też wpływa na jego osobisty majątek, jego portfel prywatnie i on, jeżeli coś rzeczywiście, jeżeli jest coś, co myślę, że na niego wpływa, jego mitinguje, to właśnie sytuacja na rynkach, sytuacja na amerykańskim rynku na pewno jest dla niego ważna, on na pewno się tym interesuje, więc wydaje mi się, że to mogło mieć jakiś wpływ, że on to przemówienie wygłosił, że ogłosił, że Grenlandii nie będzie zajmować siłą. I to jest, proszę Państwa, chyba takie najlepsze podsumowanie Davos. Oczywiście mieliśmy też ciekawe wystąpienie Radosława Sikorskiego, minister spraw zagranicznych Polski. Wykorzystał okazję, żeby wypunktować Rosję, żeby wypunktować to, że Rosja jest po prostu państwem zbrodniczym, że jest to zbrodniczy reżim i za to jestem wdzięczny polskiemu ministrowi spraw zagranicznych, bo uważam podobnie jak chyba wszyscy, którzy tutaj jesteśmy i oglądacie to. Właśnie i o, tak, oczywiście, no i to jest właśnie, no muszę, no zaraz przejdę do tych komentarzy, ale wydaje mi się, prezydent Zelenski naprawdę był majętną osobą przed wojną, nie uważam, żeby akurat on musiał na tej wojnie zarabiać, mniejsza. Wracając do tego, o czym mówiłem. Jeśli chodzi o ministra spraw zagranicznych, to świetne wystąpienie, w którym wypunktował zbrodniczy rosyjski reżim. Tak jak powiedziałem, uważam podobnie, wypunktował działania Rosji, wypunktował to, że Rosjanie robią to, co robią tu w Kijowie też, gdzie w tej chwili jestem, że nie ma światła, że nie ma ciepła, że nie ma wody, że oni celowo robią wszystko, żeby doprowadzić tu w Kijowie do kryzysu humanitarnego. Robią w tej chwili wszystko, aby to się stało i obawiam się, że będą to robić dalej, proszę Państwa. Obawiam się, że tak jak powiedziałem, tego się spodziewam, to przed nami zapewne. Davos jest o tyle ważne i jest historyczne. Może ludzie spodziewali się czegoś więcej, były takie analizy, że to będzie historyczny, najważniejszy szczyt. A mi się wydaje, że ten szczyt to jest szczyt, który nam pokazał po prostu, że Donald Trump jednak nie odleciał i że będzie najzwyczajniej w świecie realizował dalej swoje interesy. Myślę, że się będzie liczył z mało którym państwem w tych tej realizacji tych interesów, natomiast i swojego planu, natomiast nie wydaje mi się, tak jak powiedziałem i on to też jasno podkreślił, żeby mogło dojść do próby zbrojnego zajęcia Grenlandii. Oczywiście to też, jeszcze tak jak myślę o tym, co w tym Davos zrobiło wrażenie, było też ciekawe wystąpienie polskiego prezydenta. Karol Nawrocki zwrócił uwagę między innymi na to, że żyjemy w czasie naprawdę globalnych konfliktów. Zwrócił uwagę na to, że jego zdaniem to nie klimat i ocieplenie klimatu jest w tej chwili najważniejszym problemem. Było też kilka takich wypowiedzi, które mi się podobały osobiście. Też ciekawe wystąpienie miał oczywiście dzisiaj prezydent Wołodymyr Zeleński, bo on zwrócił uwagę na to, że Europa jest rozbita, że Europa przez te 4 lata nie wyciągnęła aż tak takich wniosków, jakich byśmy oczekiwali, jakich byśmy chcieli z tego, co dzieje się tutaj na Ukrainie, że Europa nie jest gotowa przeciwstawić się Rosji w tej chwili. Ja mogłaby, proszę Państwa, taki jest wniosek moim zdaniem z tego, co mówił prezydent Wołodymyr Zeleński. Europę stać na więcej, ja też tak uważam, Unię Europejską stać na więcej, jeśli chodzi o niezależność, o prowadzenie niezależnej polityki. Państwa europejskie razem, Unia Europejska to jest zbiór państw, który nie musi się bać Rosji. No to jest kwestia, nie musi się bać też Stanów Zjednoczonych. To jest olbrzymi rynek, to są naprawdę razem silne gospodarki, to są silne państwa. No tak, tylko że przez wiele lat wydawało się, że mamy sytuację, w której już wojny nie będzie i mam wrażenie, że to miało duży wpływ na wielu europejskich liderów i brakuje tych liderów, brakuje takich silnych liderów, którzy wyciągnęliby jakieś wnioski i no i po prostu byli w stanie odeprzeć i odpowiedzieć na te zagrożenia, które mamy w dzisiejszych czasach, bo żyjemy w niezwykle niespokojnych czasach, co już wszyscy wiemy, to nie tylko Ukraina. Ten rok będzie naprawdę, proszę Państwa, to jest trzeci tydzień tego roku, jest 22 stycznia, a to jeszcze nie jest koniec, to nawet nie jest początek, to nawet nie jest koniec początku, mam takie poczucie. Jeszcze wiele przed nami w tym roku. Przejdę do pytań, jeżeli jakieś macie, ale zanim to chciałem podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale. Staram się skupić na tym kanale w tej chwili. Mam swoje obowiązki, o których wam mówiłem, że przerywam pracę w telewizji, ograniczam pracę właśnie w tych mediach dużych, żeby się skupić na scenariuszu do filmu, na książce, no ale postanowiłem, że tutaj przyjadę od razu, jak tylko zobaczyłem, jaka jest sytuacja, no, ponieważ po pierwsze uważam, że powinienem tu być, kiedy jest tak trudna sytuacja w stolicy Ukrainy, a po drugie chciałem, żebyście to zobaczyli moimi oczami, żebyście zobaczyli, co się tutaj dzieje, chciałem wam to pokazać. Dziękuję dlatego, że jesteście, bo dzięki wam mogę to robić. Dziękuję moim patronom, bo to dzięki wam mogę tu być, mogę to nagrywać, mogę robić tego live'a. Dzięki wam istnieje ten kanał, dzięki wam ten kanał ma 205 tysięcy subskrypcji. Jestem z tego dumny, nie ukrywam, bo sam ten kanał zrobiłem z waszą pomocą, więc bardzo, bardzo za to dziękuję. Jeśli chcecie wspierać dalej ten kanał, albo jeśli chcecie wesprzeć ten kanał po prostu, to znajdziecie w opisie tego nagrania link do mojego Patronite'a. Możecie dołączyć do grona moich patronów, bo po tym live'ie zostaje jeszcze i mamy spotkanie z patronami, bo taką teraz będziemy mieli tradycję, że będę po prostu dodatkowe takie live robił. Ostatnio zrobiliśmy to w grudniu i tak co miesiąc będziemy co najmniej robić sobie takie live z tych miejsc, do których będę jeździł, gdzie patroni będą mogli zapytać o to, jak to wygląda, tak bardziej, po prostu w mniejszym gronie będziemy, bo tutaj nie dam rady odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo to jest ich zbyt wiele i jak jest 1500 osób na Na transmisji 3400, to jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to trudno na nie odpowiedzieć. Zachęcam oczywiście do zostawienia komentarza, bo algorytm naprawdę nas nie lubi, dlatego że no, nie mówimy o rzeczach lajtowych, nie mówimy o lifestyle'u, mówimy o tym, że ludzie cierpią, że nie ma prądu, nie ma wody, nie ma światła. Pokazuję wam osoby, które siedzą gdzieś w namiocie, czy opowiadam o tym, co robi Władimir Putin, więc siłą rzeczy no, to nie jest coś, co lubi reklamy i co YouTube pcha do przodu, więc każdy komentarz pod tym filmem, każde polubienie to jest po prostu zwiększenie zasięgów mojej pracy, więc zachęcam do tego, żebyście te komentarze i polubienia zostawiali i dziękuję za te, które zostawicie, czy zostawiliście już do tej pory. Teraz pytania. Dobrze, czy coś tu jest poza trollami? Coś było, ktoś mnie zapytał chyba. Widzę, proszę Państwa, że trochę nam czat zalało trollami. Nie ma żadnej kamerki z Kijowa na żywo. No bo, znaczy są po prostu poszczególne nagrania, no ale nikt nie trzyma jednej kamerki w jednym miejscu, żeby to było. To tak nie działa. Można po prostu oglądać media, no bo ludzie tutaj robią nagrania wejścia każdego dnia, tak jak ja robiłem do tej pory w telewizji, czy jak robię, jak tutaj jestem na miejscu, ale oczywiście też telewizje ukraińskie, telewizje z całego świata, które tutaj są, nadają. Ktoś pyta, skoro wojna trwa już tyle lat i nawet Donald Trump nie jest w stanie tego ogarnąć, jak to on powiedział, w dwa dni. No tak. No, oczywiście możemy wierzyć w to, że to wszystko jest cały spisek światowy i każdy chce na tym zarobić. Tak, są ludzie, którzy zarabiają na wojnie, zarabiają na tym koncerny zbrojeniowe, zarabia na tym przede wszystkim no, część Rosji. Rosja jest jakby ma interes, żeby tę wojnę kontynuować. No, ale też ja rozumiem, że ktoś wierzy w spisek światowy, ale ja bym jednak zwrócił uwagę na to, że ta wojna trwa przede wszystkim przez Rosję i to jest jakby kluczowe. Czy są jakieś konkretne i normalne pytania? Dziękuję również. Damian jest w Polsce, dzisiaj rozmawialiśmy przez telefon, wrócił z Donbasu, a jego ekipa jest, no dalej jest grupa, po prostu doszło do rotacji, jest grupa, która oczywiście jest tam na miejscu i pomaga i pracuje w Donbasie. Zbiórka, nie wiem, jeżeli chcecie wesprzeć Kijów, jeżeli chcecie wesprzeć, po prostu pomóc, to wiecie, gdzie znaleźć zbiórkę, wpiszcie, już w tej chwili to zrobię, ta zbiórka dalej trwa. Rzutka na ciepło z Polski dla Kijowa jest ponad 5 milionów, 5 milionów 613 tysięcy w tej chwili, kiedy to mówię. 44 tysiące osób to wpłaciło w ciągu 7 dni. Jeżeli chcecie wesprzeć, to możecie wejść, tak jak ja powiedziałem. Ja, proszę Państwa, nigdy nie jestem jakoś taką osobą, która tutaj będzie mówiła róbcie, ale jeżeli macie ochotę, to oczywiście zachęcam, no bo sytuacja jest trudna, a można zrobić coś dobrego. Tak samo jak zachęcam do innych zrzutek na pomagam.pl, także do pomagania osobom, które są w potrzebie, są chore i tak dalej, sam to robię prywatnie. Pracuję w ostatnim czasie tutaj na Ukrainie, więc siłą rzeczy informuję was o rzeczach, które mają miejsce tutaj, bo informuję o wojnie. Pozdrawiam również Kielce. Wydaje mi się, że nie ma, czy Ukraina ma zdolności odwetowe do uderzeń? Ma zdolności, ma drony, tylko że Ukraina nie chce, aby świat patrzył na to, że doprowadza do braku w dostawach prądu, światła czy wody, nie wiem, w iluś tam miastach rosyjskich. Ukraińcy odpowiadają przede wszystkim w obwodzie białogorodzkim i tam jest rzeczywiście trudna sytuacja i tam oczywiście gubernator obwodu wezwał do ewakuacji części miejscowości. Ja już jakby nazwisko tego gubernatora i tego gubernatora wypowiedzi to mi się na Telegramie co jakiś czas wyświetlają przez to, że śledziłem to, co mówił, kiedy mieliśmy operację w obwodzie kurskim. Natomiast no, Ukraińcy nie chcą robić czegoś takiego, żeby właśnie z mojej perspektywy, żeby właśnie walczyć z cywilami. Oni chcą walczyć z Rosją i z jej armią, dlatego nie mamy masowych, odwetowych akcji ze strony Ukrainy. To są ataki konkretnie w konkretnych obwodach, uderzenia w infrastrukturę energetyczną, aby Rosjanie odczuwali, że prowadzą wojnę i też widzieli, jak to jest, no, jak wygląda sytuacja, tak jak jest tutaj w Ukrainie, żeby odczuwali, żeby mieszkańcy Rosji też to odczuwali, ale to jest zupełnie inna skala niż to, co robią Rosjanie. No Rosjanie, tak jak powiedziałem, chcą doprowadzić do katastrofy humanitarnej, o tym jestem przekonany. I proszę Państwa, powiem to też do troli, którzy mają problem z Ukraińcami w Polsce. Jeśli się cieszycie, że Rosjanie robią takie rzeczy, bo część z troli to nie są osoby, to nie są boty, to są osoby prawdziwe, ja to codziennie widzę. Proszę wejść na mojego Facebooka, zobaczyć pod relacją z Kijowa z wczoraj, ile jest troli i to często osób, które mają dzieci na zdjęciach w tle albo rodziny. Zobaczcie sobie to. Ja chciałem do tych osób powiedzieć taką dosyć, myślę, że rzecz odkrywczą dla nich, a oczywistą dla każdej osoby, która rozumie, jak wygląda świat i jak wygląda sytuacja, ale niektórzy, którzy patrzą przez jakieś takie okulary spisków i nie wierzą w nic, co podają rzetelne media, no to po prostu, no to zawsze będą mieli swoje zdanie. Natomiast jeżeli się cieszycie z tego, że jest taka sytuacja w Kijowie, że jest kryzys, że są braki w dostawach prądu i ciepła, że 600 tysięcy ludzi wyjechało z miasta, że w innych ukraińskich miastach na wschodzie jest ten sam problem, bo to się zaczyna od centralnego, od centrum, czyli od Kijowa i jest coraz gorzej idąc na wschód, to pamiętajcie o tym, że ci ludzie, którzy będą uciekali z tych miast, oni będą jechali częściowo też do Polski. Więc jeżeli wam przeszkadzają Ukraińcy, to jeżeli się cieszycie z tego, że tutaj ludzie muszą uciekać z ich miast, to ja totalnie was nie rozumiem, bo po prostu taka sytuacja doprowadzi do tego, że uchodźców będzie znacznie więcej. To jest oczywiście zagrożenie tej zimy. Miejmy nadzieję, że to czasowy problem i że ci ludzie będą mogli wrócić do swoich domów, bo naprawdę, proszę Państwa, to jest olbrzymia tragedia, kiedy ktoś musi opuszczać swój dom. Ja to wielokrotnie tutaj widziałem i nie tylko tutaj, także na Bliskim Wschodzie i nie życzę tego najgorszemu wrogowi, nie życzę tego nikomu. No może niektórym Rosjanom, którzy doprowadzają do tego, że ci ludzie muszą po prostu, żeby spotkało ich to samo, to do czego doprowadzili innych. Nie, uważam, że Trump w ostatnim czasie dał nadzieję Rosjanom i będę o tym rozmawiał z ekspertem w niedzielę, rozmowa ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Zapraszam serdecznie już tak na koniec, na godzinę 17:00. Porozmawiamy o Davos, porozmawiamy o sytuacji tutaj w Kijowie, ale porozmawiamy też właśnie o Trumpie, Putinie i o tym, jak, no co tak naprawdę, jaka jest ta polityka Stanów Zjednoczonych względem Rosji, bo to jest bardzo, bardzo ważne, tak sobie myślę, dla nas wszystkich i to jest w tej chwili kluczowe. Jeśli myślimy o zakończeniu tej wojny, tak jak powiedziałem, mi się wydaje, ja miałem nadzieję, że może latem, że może wiosną, w tej chwili trudno mi w to uwierzyć, mam wrażenie, że Rosjanie będą kontynuowali tę wojnę do tego, aż złamią Ukraińców. Taką mają nadzieję. Nie złamią, więc ta wojna będzie trwała i zobaczymy, co będzie motywatorem, żeby ją zakończyć. Mam nadzieję, że w tym roku dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni i tym skończę tego live'a. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o tym, co się tutaj dzieje, bo myślę, że warto o tym pamiętać. No i zacytuję kolegę, trzymaj się Ukrainą, Ukraina się trzyma. Natomiast też się trzyma dzięki pomocy z Polski. To jest naprawdę budujące. Dziękuję bardzo za uwagę. I oczywiście zapraszam moich patronów teraz na dodatkowego live'a, a na koniec warto przypomnieć, że partnerem tego kanału jest XTB, no i oczywiście w związku z tym będzie wzmianka na ten temat, bo także XTB wspiera działalność mojego kanału i właśnie dzięki wsparciu patronów i dzięki XTB mogę realizować te kolejne materiały.
kanału jest platforma inwestycyjna XTB, której sam używam i dlatego mogę ją polecić. Żyjemy w naprawdę niespokojnych czasach. Globalne wydarzenia dynamicznie wpływają na rynki i odbijają się na cenach energii, surowców czy całych gałęziach gospodarki. To wyraźne przypomnienie, że geopolityka i finanse są dziś ściśle powiązane. Dlatego warto mieć narzędzia, które pomagają patrzeć na świat także z ekonomicznej perspektywy. Jednym z nich jest platforma inwestycyjna XTB. XTB oferuje dostęp do ponad 8600 akcji i ETF-ów bez prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie, w tym kluczowych firm z branży zbrojeniowej oraz strategicznych spółek energetycznych. Zanim zainwestujecie, pamiętajcie jednak o ryzyku i o tym, że to wy podejmujecie decyzje inwestycyjne zgodnie z własną oceną i możliwościami finansowymi. Jeśli chcecie pogłębić swoją wiedzę na temat inwestowania, zarejestrujcie się w XTB z kodem Mateusz i zyskajcie dostęp do kursu, który skutecznie wprowadzi Was w świat inwestowania. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu. Koniec reklamy.